Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz Marek Tomaszewski, ekspert od kryptowalut.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Chcesz wiedzieć, jak inwestować i nie tracić na rynku kryptowalut? Skorzystaj z porad najlepszych ekspertów. Zaloguj się za darmo na firecrew.pro i zacznij zarabiać na kryptowalutach. Ekspert Marek Tomaszewski z firecrew.pro zaprasza.
Reflektorem po świecie, top 5 after 5. Jacek Zieliński, Andrzej Jarmakowski. Andrzeju, dzień dobry, witam, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Pięć tematów, właściwie to... Trudno powiedzieć, czy pięć, dlatego że te dwa tematy przewodnie to w sobie mają ileś tam, prawda, podtematów tak naprawdę, a więc rozpoczęcie szczytu NATO w Wilnie, obchody 80. rocznicy rzezi wołyńskiej, więc pewnie to nam wyczerpie czas absolutnie, no ale miejmy nadzieję, że kilka minut też będzie na segment piąty sportowy, bo i tenis, i zwycięstwo Rakowa-Częstochowa z Florą Tallinn, 1-0. Słyszałem, że to będzie spacerek, a tym tylko 1-0. No i Iga Świątek nam odpadła. Szkoda. Jest jeszcze temat o dzietności w Czechach, bo ty zawsze dajesz nam przykład, jak to Czesi ładnie sobie radzą, jeżeli chodzi o te sprawy takie właśnie powiązane, no, powiązane z dziećmi. I co się okazuje? Od 19 lat najmniej dzieci się urodziło. Współczynnik dzietności spadł do 1,66.
A no dobra, no to spadł teraz, ale on był przez cały czas znacznie wyższy niż u nas. No,
no tylko cię informuję. O tym nie będziemy dyskutować, tylko cię informuję o tym.
Dobra. Tak, to jest tak, to jest taki typowy przykład, jak mówił mój profesor na uniwersytecie, że statystyka jest nauką, która kłamie.
Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Teraz pierwszy dzień szczytu NATO w Wilnie. Jesteś zadowolony z tego, co do tej pory tam się wydarzyło? Z punktu widzenia tego, czego mogliśmy się spodziewać?
Spodziewać jestem zadowolony. Jest to mniej więcej jak tak, jak jest. No, oczywiście bardzo ważnym punktem będzie jest to przyjęcie Szwecji do NATO. To łącznie tam z ściągnięciem flagi i te wszystkie takie rzeczy, które się wokół tego dzieją. Oczywiście bardzo ważne, ja myślę, że więcej na ten temat powiemy jutro. Oni dzisiaj jeszcze mieli kolację i to zwykle w takich nieformalnych rozmowach się załatwia na takich szczytach wiele, wiele rzeczy i o tym się dowiemy jutro, bo pamiętajmy, że jest to dwudniowy szczyt. Wobec tego my będziemy go mogli tak szerzej komentować jutro oczywiście, prawda?
No tak, ale
jest to jednak główne doniesienie wszystkich amerykańskich mediów, które wszystkie o tym szczycie informują. Mówi się o tym, że NATO jest zjednoczone. Mówi się o tym, że Putin tutaj osiągnął to, że NATO jest w tej chwili tak zjednoczone jak nigdy przedtem. Także wydaje mi się, że możemy mieć tutaj pozytywne przesłania. Oczywiście na przykład słuchałem, co mówił generał Fybieniek dzisiaj, no że tu nie chodzi o to, żeby Ukraina miała autostradę do NATO, bo nie jest to tak, że do NATO się nie buduje żadnych autostrad, ale droga Ukrainy do NATO będzie drogą prostą. Oczywiście wszyscy wiedzą i myśmy to wiedzieli wcześniej, że nie na tym szczycie Ukraina do NATO wstąpi, ale...
No nawet nie nastąpi nawet zaproszenie, prawda, do członkostwa.
Tak, spokojnie, to nie tak wszystko się będzie odbywało, bo my nie chcemy wejść w tej chwili w zbrojny konflikt z Rosją. Chcemy, żeby Ukraina wygrała tą wojnę, a my nie chcemy wchodzić w zbrojny konflikt
z Rosją. Oczywiście tutaj pamiętajmy o tym, że też
No i jest to taka gra, trochę chodzenie po linie oczywiście.
Oczywiście wiemy także o tym, że, bo to nie jest wielka tajemnica, Departament Stanu również o tym informuje, że oczywiście nie będzie, tak jak powiedziałeś, jakiejś uproszczonej drogi, bo tutaj nie ma w przypadku uregulowań natowskich czegoś takiego, że się trzymamy sztywnych terminów tego, co kiedy nastąpi, dlatego że muszą być spełnione przez państwa, które chcą być członkiem NATO, pewne warunki. I te dwa warunki podstawowe dla Ukrainy to są rozwiązania prodemokratyczne, jeżeli chodzi o działanie tego państwa, i działania antykorupcyjne. To są te dwie rzeczy, o których wprost mówi Departament Stanu.
Stanu i myślę, że Ukraina bardzo szybko wypełni te...
Nie wiem, czy bardzo szybko.
Na pewno. Oczywiście będziemy mogli mówić po wojnie, no bo trudno, żeby w trakcie wojny je wypełniała.
No,
antykorupcyjne działania Zełenski prowadzi przez cały czas. Tam dokonano kilku aresztowań nawet. Jeszcze
no, ale wiemy, jak ogromne są zaległości, jeżeli chodzi o te sprawy.
Nie. Na Ukrainie te zaległości są mniejsze niż w Polsce.
No błagam cię, Andrzej, no przecież to jest herezja.
Ale taka jest prawda. Niestety prawdy się nie zakrzyczy.
No ale ja nie zakrzykuję tej prawdy, tylko po prostu nie wiem, skąd możesz mieć tego typu opinię, że korupcja jest większa w Polsce niż na Ukrainie.
Nie, ja nie powiedziałem, że jest większa, ale jeżeli chodzi o rozwiązania prawne, to niestety tutaj my mamy zarzuca nam Unia Europejska. To jest zupełnie inny temat. No, działalność prokorupcyjna, antykorupcyjna, no to jest dosyć skomplikowana sprawa. Ukraina w tej sprawie robi sporo i jestem przekonany,
no tak,
że...
ale co nie zmienia... Ja wiem, że robi... Być może robi sporo, natomiast no przecież ten poziom korupcji na Ukrainie był niewiarygodny. Ja nie wiem, jak jest teraz, bo jest wojna, ale wojna nie sprzyja braku korupcji, wręcz przeciwnie.
Wojna nie sprzyja walce z korupcją, to jest sprawa pierwsza. Ukraina ma ważniejsze sprawy na głowie w tej chwili. Także wiesz, po prostu, ale tutaj wielu aresztowań dokonano na Ukrainie, wprowadzono cały szereg prawnych rozwiązań. Ukraiński parlament wprowadził szereg rozwiązań, zresztą takich, których też sugerowali Amerykanie. Także tutaj Ukraina niejako wykonała sugestie, które otrzymali, i wierzę, że z tym problemem poradzi sobie stosunkowo szybko.
To ile dziesiątek lat potrzeba do tego?
Nie dziesiątek lat, ja myślę 2-3 lat.
Jesteś wielkim optymistą, biorąc pod uwagę to, co można przeczytać na temat tego, jak państwo ukraińskie, instytucje ukraińskie, jak oligarchowie ukraińscy postępowali przez ileś tam lat, od momentu, kiedy tak naprawdę Ukraina pojawiła się na mapie jako państwo niezależne.
Tak.
Choćby przypomnijmy sobie czas wspólnie organizowanych mistrzostw Europy, bo wtedy te sprawy jakby pojawiały się w sposób taki, no...
Drastyczny. Powiedział. No ale w tej chwili nie organizujemy wspólnie mistrzostw Europy. Polska też na to przymykała oczy wtedy, moim zdaniem niesłusznie, ale to jest inny temat zupełnie.
Nie, bo tylko chodzi mi o to, że to są te dwa podstawowe warunki.
Sobie z tym, natomiast wierzę, że wielu oligarchów, ten na przykład z Mariupola, który deklarował, że swoje pieniądze przeznaczy na odbudowę miasta, no nie widzę w tym nic zdrożnego, gdyby tak się miało stać. I proszę mi nie opowiadać tutaj, że to będzie jakaś korupcja.
Zobaczymy, w jaki sposób te pieniądze będą rozdysponowane. Bo to, że on deklaruje, że przeznaczy pieniądze, warto by było zapytać, skąd te pieniądze ma, prawda? Jeżeli już chcemy prowadzić działania antykorupcyjne. Czy robimy grubą kreskę i oligarchowie, którzy nakradli
nie,
się...
Niekoniecznie. Z tym kradzeniem to też ostrożnie proponuję, bo to, że istniały przepisy, które umożliwiały, że oni się dorobili jakichś pieniędzy, to nie znaczy, że poszli do sklepu i okradli sklep. To, że system był taki, no niestety posowiecki system taki był.
Dobrze, czyli tutaj mamy jasność co do tego, co Ukraina musi zrobić, żeby... musi być krajem demokratycznym, bez korupcji, takie jest stanowisko Departamentu Stanu USA, żeby o tym mówić. Natomiast nie będzie tego takiego, co jest uznawane za sukces Ukraińców, że nie będą musieli co roku takiego raportu przedstawiać, czy też na temat tego, jak oni sobie radzą z tymi warunkami przystąpienia do NATO, ale to podejrzewam, że to nie tyle wynika z decyzji politycznych, ile z pragmatyzmu, no bo w trakcie wojny trudno jest tego typu raporty sporządzać, podejrzewam.
Dokładnie tak.
Na tyle rzetelne, żeby one były po prostu wiarygodne.
Dokładnie tak.
Co jeszcze było? No, regionalne plany obrony, to też dzisiaj było poruszane i to jest rzecz z punktu widzenia, myślę, tego, jak NATO działa, rzecz nowa, w miarę nowa i bardzo ważna.
I bardzo ważna. Chodzi między innymi, no oczywiście myśmy wiele razy mówili o tym przesmyku suwalskim, gdzie wszyscy planiści NATO spodziewają się, gdyby doszło do konfliktu z Rosją, mam nadzieję, że do niego nie dojdzie, to rosyjskie wojska mogłyby się do Polski wlać przez tak zwany przesmyk suwalski. Druga droga, desant rosyjski, duży desant rosyjski z Królewca w rejonie Gdańska.
Tak, ale te regionalne...
I teraz jak się przed tym bronić, to między innymi o tym była właśnie mowa.
Tak, dlatego że w tym momencie te regionalne plany obrony będą bardzo uszczegółowione w zależności, czy będą dotyczyć północy kontynentu, czy południa kontynentu, czy też krajów tak zwanej flanki wschodniej, w tym oczywiście tak. Polski. I to jest znaczące, dlatego że tutaj mówimy właściwie mówimy o pewnym, o NATO ABC, prawda?
Tak.
Poniekąd.
Tak. Tak, oczywiście, że tak. No oczywiście dotyczy to też innych krajów NATO, które są zagrożone, no przede wszystkim Republik Bałtyckich.
No tak, ja sobie wyobrażam, że to jest właśnie ta północ kontynentu, prawda? Czy też no styk północnego kontynentu i wschodniej flanki, no.
Ale dotyczy też Słowacji i Czech.
No bo zupełnie inne zagrożenia...
Inaczej to jest w przypadku Rumunii, bo tam już jest inaczej, oni by przez Ukrainę musieli przejść, prawda, Rosjanie. No tutaj Ukraina by udzielała pomocy.
Ale ja myślę, że to jeszcze między tymi trzema, prawda, planami działań NATO jeszcze będą dodatkowe podplany.
Oczywiście, że będą dodatkowe podplany. Te wszystkie plany są, zdawajmy sobie sprawę z jednego, są ściśle tajne.
Są ściśle tajne, ale...
My się nie dowiemy, jak one wyglądają.
I bardzo dobrze, bo już mamy wystarczający ból głowy.
No tak, mamy wystarczający ból głowy, wystarczająco dużo dramatycznych wydarzeń, żebyśmy jeszcze studiowali tajne plany NATO.
Jeszcze jeden punkt ważny, który dzisiaj był poruszany w Wilnie, to jest kwestia relacji NATO-Chiny.
Tak. No i tutaj... To jest, powiedzmy sobie, moim zdaniem taki plan rozwojowy. To jest taki punkt, który będzie rozwijany w miarę tego, jak układać się będą te stosunki głównie amerykańsko-chińskie. Ja myślę, że one raczej będą w najbliższym czasie gorsze niż lepsze i jest możliwy scenariusz, że NATO będzie zaangażowane w konflikt z Chinami.
Tak, ale na dzisiaj to, co powiedział Stoltenberg, to jest po prostu taki gest na zasadzie: słuchajcie, wszystko jest w porządku, tutaj my nie mamy do was żadnych pretensji, sam dosłownie się wyraził, Chiny nie są wrogiem sojuszu, można z nimi współpracować.
Oczywiście, no to jest takie bardzo piękne słowa. Wiemy, że w praktyce to może runąć w ciągu 10 minut, gdyby na przykład Chiny zaatakowały...
Kiedyś się mówiło, żeby nie drażnić rosyjskiego niedźwiedzia, no nie wiem, jak to teraz przenieść, ale to jest dokładnie ta sama polityka. Nie drażnić, prawda, skośnego Chińczyka, skośnookiego Chińczyka.
Dokładnie tak.
Nie drażnić pandy.
Może być i tak, dobrze, niech będzie z pandą. Wolę z tą pandą.
Tak to właśnie wygląda i...
Przy czym to jest polityka, powiedzmy, nie traktujmy jej zbyt serio.
No tak, i ja myślę, że to akurat, że to zostało zadeklarowane w Wilnie, to myślę, że to jest kwestia tutaj decyzji Stanów Zjednoczonych.
Oczywiście, że tak.
Decyzji politycznej, bo na razie tutaj nie mamy jakby tego problemu budowania sił NATO w kontekście zagrożenia ze strony Chin. To nawet by nie przeszło na zasadzie tej, że Chińczycy by się po prostu bardzo mocno zdenerwowali, gdyby usłyszeli, że tego typu plany w ogóle są omawiane.
No tak, no ale Chińczycy się denerwują z wielu różnych powodów.
Jutro...
Ja się denerwuję na przykład z powodu prześladowań politycznych w Chinach. Na przykład z powodu prześladowań Ujgurów.
No to mówimy o rzeszy 10 milionów osób.
Tak, no to nie tak mało wcale.
No nie, no 10 milionów to jest... Takie...
Ja wiem, że przy całej populacji chińskiej to jest mało, no ale...
No ale to jest więcej ludzi niż trzy kraje bałtyckie łącznie.
Dokładnie, oczywiście, że tak.
I tam są prowadzone nie tylko eksterminacje, ale są obozy.
Tak, pracy przymusowej obozy.
Na wszelkie sposoby to, zabiegi medyczne, aby oni się nie mogli rozmnażać w żaden sposób i tak dalej, więc to jest rzecz niewyobrażalna.
Tak. Także tutaj moja pretensja jest uzasadniona.
Jutro drugi dzień tego, co się będzie działo w Wilnie. I chyba w tym drugim dniu będzie dużo więcej już konkretnie na temat Ukrainy.
Na pewno tak. Na pewno tak. Jutro będziemy mieli znacznie więcej tematów tam do komentowania.
Zwłaszcza, że Zełenski na Twitterze dość tak zdecydowanie skrytykował NATO za to, że nie usłyszał nic na temat jasnej perspektywy członkostwa.
No i pewnie nie wiem, co on usłyszy jutro. Być może jakieś gesty zostaną wykonane, ale pewnie nie tak wyraziste, jakie Zełenski by chciał.
Dzisiaj na pewno usłyszał muzyczne różne atrakcje, bo był na koncercie też.
Widziałem, tak.
Dobrze. 80. rocznica rzezi wołyńskiej. Sejm jednogłośnie przyjął uchwałę, mówię o polskim Sejmie, dotyczące właśnie rzezi wołyńskiej i w tym dokumencie czytamy, że 11 lipca 1943 roku doszło do kulminacji ludobójstwa zaplanowanego przez przywódców organizacji ukraińskich nacjonalistów. I dalej czytamy, że pojednanie polsko-ukraińskie musi objąć także uznanie win i upamiętnienie ofiar z lat II wojny światowej. Tak jak mówię, jednogłośnie ten dokument został przyjęty. Czyli tutaj z jednej strony mamy chyba ponadpartyjne, od dawna ponadpartyjne porozumienie, nie pisane, ale jednak dotyczące tego, że wspieramy Ukrainę w wojnie z Rosją. Ale tu już mamy uchwałę ponadpartyjną, nikt się nie wyłamał, mówiącą o tym, że jednak te sprawy muszą być załatwione polsko-ukraińskie.
No, muszą być załatwione pewnie w jakiejś perspektywie. Ja powiem tak, odbyły się uroczystości oficjalne w Warszawie, złożono wieńce przed gromem nieznanego żołnierza, złożył je premier Morawiecki, marszałek Sejmu, pani Witek, Dudy tam nie było, no bo jest w Wilnie, Duda mówił o tym w Wilnie oczywiście też. Notabene w tym oświadczeniu prezydenta Dudy jest jedno ważne zdanie, moim zdaniem, które umożliwi być może tutaj jedną rzecz, to a mianowicie jest takie zdanie, także zdanie o błędach polskiej polityki narodowościowej w okresie dwudziestolecia międzywojennego.
No ale to jest nieporównywalna skala, to o czym ty mówisz. No,
ale ja jedynie mówię, że jest takie zdanie, ja nie mówię o skali. Mnie nie interesuje skala, mnie interesuje inna rzecz. Jeżeli mówimy o Wołyniu, to mnie interesuje odpowiedź na inne pytanie. Co takiego się stało? Dlaczego tak się stało, że nagle ukraińscy chłopi postanowili w okrutny sposób wymordować swoich polskich sąsiadów? Jak do tego doszło? Co za tym stało? To mnie interesuje. Jeżeli historia ma być nauczycielką życia, jeżeli te ofiary mają nie być ofiarami daremnymi, to my sobie przede wszystkim musimy odpowiedzieć na to.
Ale Andrzej, ty się kierujesz tutaj takim poglądem, że to było spontaniczne działanie chłopstwa ukraińskiego. To była skoordynowana, nie, to była skoordynowana akcja prowadzona przez UPA.
UPA były dwa przede wszystkim, jak doskonale sobie zdaję sprawę, były dwa odłamy UPA. To była nie tylko akcja prowadzona przez UPA, mi się wydaje, bardzo wiele było spontaniczności takiej, ale przecież ci ludzie z UPA też byli tymi chłopami.
Ale i przecież tam była prowadzona akcja propagandowa, mająca na celu wzbudzenie nienawiści do Polaków.
Właśnie.
Nie powiesz mi, Andrzej, odpowiadam ci. Nie powiesz mi, że błędy w polityce, jeżeli chodzi o mniejszości narodowe w II Rzeczpospolitej, mogły skutkować tym, że w rodzinach mieszanych polsko-ukraińskich Ukraińcy zabijali czy to swoich tak naprawdę członków swojej rodziny.
Co spowodowało, że ta nienawiść, ta ideologia nacjonalistyczna znalazła takie ujście, które jest zawsze, każdy nacjonalizm prowadzi do niestety haniebnych czynów. No, historia tutaj jest nieubłagana w tej kwestii.
Tak, no ale Andrzej, to tak samo jakbyś...
Uważam, że mówiąc na temat Wołynia, musimy poważnie rozmawiać o tym. I ja uważam, że polityka nasze błędy narodowościowe mogła doprowadzić do w wielu przypadkach do takich rzeczy.
No nie powiesz mi, że do tego, żeby bagnetem wyrzynać nienarodzone dzieci...
No to jest, wiesz, no dobra, to, ale słuchaj, co spowodowało ten taki wzrost nagle, że ci bratni ludzie, którzy normalnie żyli obok siebie przecież, nagle poczuli taką nienawiść.
Andrzej, zobacz, jak długo są... Ja nie wiem, czy to jest w ogóle do jakiegoś odkrycia, dlatego że zobacz, jak długo trwają dyskusje i cały czas też nie mamy jakiejś odpowiedzi jednoznacznej, jak to się stało, że naród niemiecki wybrał w demokratycznych wyborach Hitlera, a później dołożył rękę do zagłady Żydów.
No dobra, to jest tak, to sobie też, niech sobie historycy pracują.
I zobacz, ile lat już nad tym pracują. I co?
I jest wiele odpowiedzi na ten temat, jednak tutaj historiografia jest bardzo ciekawa. Alan Bullock chociażby, studium tyranii. No. Jest to jakaś odpowiedź na ten temat i bardzo ciekawa odpowiedź. Jednak daje to i tą odpowiedź znaleźć można. Jak poszukamy, naprawdę się postaramy trochę intelektualnie, to my znajdziemy wiele odpowiedzi. Mnie martwi jedna rzecz, bo ponieważ te obchody trwały przez cały miniony weekend praktycznie, prawda? Przez cały miniony weekend i było tak, ja boję się i trochę się obawiam, że za mało jest takiej refleksji, bo oczywiście ja się zgadzam, że te wszystkie ofiary upamiętnić należy i tak dalej, etc., że być może ekshumacji gdzieś trzeba dokonać. No, wiele tych pewnie pochówków miało miejsce na terenie wschodniej Ukrainy, gdzie obecnie trwają wojny, trwają działania wojenne, przebiega tam front, jak będziemy dokonywać ekshumacji, pierw będzie trzeba rozminować te wszystkie tereny. Zdawajmy sobie sprawę, że to nie będzie takie proste. No,
a oblicza się, Andrzej, że to 5% do tej pory tylko tych miejsc jest zlokalizowanych, zidentyfikowanych.
Tak, tutaj jest wielka praca dla historyków, zostawmy to historykom. Natomiast ja powiem jedno, pamiętam i tutaj odwołam się do tenisistki, po tu jednym z dni w turnieju tenisowym, by poszliśmy na obiad, takim trochę większym gronie, mniejsze o to, jedliśmy w restauracji, to był świetny pomysł, żeby tam pójść, tam obok kina biograf, mniej więcej Lincoln Halstead, to jest skrzyżowanie, tam za ścianą była taka restauracja, która ścianą graniczy z tym kinem, tam jak wiesz, przed tym kinem w swoim czasie mordowany został Public Enemy Number One, jak mówiono przed wojną, czyli Dillinger, prawda, w czasach wielkiego kryzysu gospodarczego.
No, i nasz kolega Andrzej Krukowski nawet grał w filmie na ten temat.
No właśnie, bo tam zresztą kręcono ten film, właśnie w tym miejscu kręcono
tak
ten
jest.
Film, prawda. I Elina powiedziała jedną bardzo mądrą rzecz, że jeżeli nie dokona się pojednanie w sercach między Polakami a Ukraińcami, to przeciwko sobie rozegrają nas Rosjanie. I jak popatrzysz na historię, to zawsze Rosjanie to umieli jednych przeciwko drugim rozgrywać znakomicie. Ile było różnych takich plotek w czasach komuny, czy to o Czechach, czy o, nie wiem, czy o Słowaka. Rosjanie to mistrzostwo rozgrywali, ale... mieli dobre służby i naprawdę ja uważam, że to pojednanie musi się dokonać nie za pomocą deklaracji, przeprosin, jakichś tam polityków i tak dalej. Ono się musi dokonać.
No tak, ale badania oczywiście w naszych sercach, bardzo pięknie to zabrzmiało, ale zobacz, ile jest do zrobienia na polu edukacji. Badania wykazują, że młode pokolenie Ukraińców nawet nie wie, o czym my rozmawiamy.
No to po wojnie będziemy dyskutować na ten temat. Na razie naszym zadaniem, podstawowym zadaniem...
Jeszcze nie tak dawno szef IPN-u ukraińskiego opublikował książkę o UPA, gdzie już w tytule mówił o bohaterstwie tej organizacji.
Ja mam taki apel, bo też piszę taką pracę, sobie w domu skrobię troszeczkę. No, po wojnie powstało takie biuro koordynacji polityki. No, było związane ze służbą wartowniczą w Niemczech. To polscy kombatanci służyli z armii Andersa, z brygady pancernej Maczka.
No bo nie mieli żadnej innej możliwości gdziekolwiek służyć.
Nie mieli gdziekolwiek służyć, służyli tam. Między innymi część z nich ochraniała Józefa Banderę, który w tym czasie współpracował z Amerykanami. I ci polscy kombatanci stanowili ochronę Józefa Bandery. Tą całą akcją dowodził człowiek amerykański, działacz,
no tak, tylko
który
to,
się
to nie był
Frank Wisner.
Ja wiem, tylko to nie były polskie oddziały. To były
amerykańskie oddziały.
Służba więzienna po prostu, no nic.
Nie, nic, to była służba wartownicza. Oni pilnowali magazynów, to nie była służba więzienna.
Ale też w więzieniach...
Niektórzy byli wykorzystywani do służby więziennej, tak, ale w zdecydowanej większości nie, a w zamyśle to miały być oddziały, którzy po wybuchu III wojny światowej miały wkroczyć do Polski jako oddziały amerykańskie, a ci Polacy no, mieli
odegrać jakąś rolę. Ja właśnie chciałbym poczekać do tego momentu, jak w podręcznikach ukraińskich pojawią się rzetelne informacje na temat tego, co się na Wołyniu działo.
No, bardzo dobrze, będziemy to obserwować i czekać. Ja uważam, żebym proponował nie przesadzać. Na razie naszym zadaniem jest dostarczenie takiej pomocy dla Ukrainy, żeby byli oni w stanie wyrzucić Rosjan ze swojego terytorium. I to jest podstawowe...
Kończąc na temat rzezi wołyńskiej 80. rocznicy Krwawej Niedzieli, ja tylko podam adres internetowy wołyń.1943.polskieradio.pl i tam jest mnóstwo materiałów przygotowanych właśnie dotyczących historycznych, dźwiękowych materiałów, także jeżeli ktoś tym tematem jest zainteresowany, odsyłam właśnie na tą stronę, to jest serwis Polskiego Radia oczywiście z Warszawy, wołyń.1943.polskieradio.pl. Odpadła nam Iga Świątek. No, moim zdaniem ja nie widziałem tak słabego meczu w jej wykonaniu.
No, z Bencic nie grała też rewelacyjnie.
No też, ale tutaj liczba błędów, statystyki, drugie serwisy, prowadzenie 5-3 i 30-0 w pierwszym secie. I co się wydarzyło?
No i coś, ja mówiłem wcześniej, że Świtolina jest waleczną osobą, przegrywała 5 też z Azarenką i potrafiła się przełamać.
Ale to były już potem 39 niewymuszonych błędów Igi Świątek.
No dobrze, zdarza się. Słuchaj, pamiętaj o jednym, Iga Świątek nie jest robotem i będzie miała jeszcze na pewno wiele słabszych dni. Iga Świątek jest numerem 1 na świecie, bez względu na wynik meczu ze Świtoliną, nie przesadzajmy. Iga Świątek prawdopodobnie...
No tak, ale jeżeli Sabalenka wejdzie do finału, Iga traci pierwsze miejsce.
No tak, straci pierwsze miejsce, ale Sabalenko pierwszy do finału musi wejść, musi wygrać z Rybakiną. Mam nadzieję, że się to nie stanie i że Wimbledon wygra Rybakina i Świątek będzie nadal
ale
liderką.
Ale jej nawet wystarczy porażka niestety w finale Sabalence, żeby być już numerem 1 od poniedziałku.
Ale będzie grała w pierwszym półfinale.
A tak, oczywiście, jak przegra w półfinale, to Iga zostaje naszą jedynką.
1. zostaje jedynką i to się może stać. No wszystko będzie zależało od tego, jak jutro wypadnie Sabalenka. Jutro są dwa pozostałe ćwierćfinały, nie zapominajmy. Zresztą fantastyczne. Będą zapowiadają się fantastycznie. Także turniej jest niezwykle ciekawy. A ja bym nie krytykował Igi, był zupełnie spokojny. Ja czytałem, niestety, jeżeli chodzi o polskich komentatorów, wiele głupich wypowiedzi na ten temat, bo Iga nie jest jakimś cyborgiem i czasami przegra gdzieś tu i tam. Także to nie jest prawda, że ona na trawie sobie nie radzi, że to jest nawierzchnia, której nie lubi. Pamiętajmy, pierwszy
no to jej
sukces,
to jej wmówili po prostu.
No, mówili, pamiętajmy, że...
Ale ona w to wierzy niestety.
No, ale nie wiem, w co ona wierzy, ale pierwszy swój duży sukces odniosła właśnie na w trawie w Londynie, wygrywając Wimbledon juniorski przecież, czyli mówienie, że ona
ja wiem,
na trawie jest...
Musimy, Andrzeju, kończyć, reflektorem po świecie powróci jutro.
Dziękuję uprzejmie.
Może jutro, jak nam się uda zastanowić nad mentalem Igi Świątek, bo tu znów pojawiają się rysy, ale to już jutro. Pozdrawiam cię.
To już jutro właśnie, pa.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz Marek Tomaszewski, ekspert od kryptowalut.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312 889 8888.
Chcesz wiedzieć, jak inwestować i nie tracić na rynku kryptowalut? Skorzystaj z porad najlepszych ekspertów. Zaloguj się za darmo na firecrew.pro i zacznij zarabiać na kryptowalutach. Ekspert Marek Tomaszewski z firecrew.pro zaprasza.